Czytając wspólnie Księgę Dziejów Apostolskich, natrafiliśmy ostatnim razem na postać przybysza z Etiopii, któremu Filip, z Bożego polecenia, miał zwiastować Ewangelię. Filip otrzymał poprzez anioła polecenie, by udać się na pustynną drogę, którędy miał przejeżdżać ów Etiopczyk, dostojnik z dworu królowej Etiopii. Filip miał przyłączyć się do niego. Mówiliśmy już poprzednim razem o początku tej historii. A teraz dowiemy się, co wydarzyło się dalej. Czytamy od 30 wiersza 8 rozdziału Księgi Dziejów Apostolskich. Gdy Filip podbiegł, usłyszał, że tamten czyta proroctwo Izajasza. Zapytał, czy rozumiesz, co czytasz? Jakże mogę zrozumieć, skoro nie ma kto mi tego wyjaśnić, odpowiedział dworzanin i zaprosił Filipa, aby usiadł przy nim w wozie. Czytał właśnie następujący fragment księgi. Jak baranek prowadzony na rzeź, jak owca, która nie wydaje głosu przy strzyżeniu. Tak on nawet nie otworzył ust, ale z pokorą przyjął skazujący wyrok. Któż może mówić o trwaniu jego rodu, skoro przerwano bieg jego życia na ziemi? Wtedy dworzanin zapytał Filipa, powiedz mi, o kim tu prorok mówi? O sobie czy o kimś innym? Nie trudno wyobrazić nam sobie, w jaki sposób ten przybysz z Etiopii mógł nawiązać stosunki z Żydami. W jego kraju, blisko granicy Sudanu, leży na Nilu wyspa Elefantine, na której od wielu stuleci znajdowała się kolonia żydowska. Z niej promieniowała na otoczenie starotestamentowa czystość i z niej prowadzono misję żydowską. W ten sposób Etiopczyk usłyszał zapewne starotestamentową nowinę. Zapragnął pojechać do Jerozolimy, o której tak wiele słyszał. Nie zląkł się podróży, która w obie strony liczyła 2 razy po 2000 kilometrów. Chciał się modlić w samej Jerozolimie, w tamtejszej świątyni, nawet jeżeli jako nieobrzezany musiał trzymać się z daleka od miejsca świętego. Jednak przebywał w tym centralnym miejscu, w miejscu związanym tak bardzo z Bogiem, który go pociągał i poruszał. Możemy sobie wyobrazić, że jako bogaty i wysoko postawiony cudzoziemiec nawiązał wiele kontaktów z kręgami żydowskimi i przeprowadził rozmowy z nauczycielami Izraela. To przypuszczenie potwierdzone jest faktem, że zabrał ze sobą do domu drogocenny skarb, zwój pisma, księgę Izajasza. Był wystarczająco bogaty, żeby sobie na to pozwolić. W Jerozolimie nie istniały wtedy księgarnie, w których można by po prostu nabyć którąś z ksiąg biblijnych. Etiopczyk mógł ją dostać tylko dzięki kontaktom z uczonymi w piśmie. W każdym razie teraz wraca do domu i wykorzystuje niezliczone, ciche godziny spędzane na wozie w trakcie podróży na czytanie swojego nowo zdobytego skarbu. Oczywiście jako człowiek czasów starożytnych czyta na głos. Widząc nadjeżdżający pustą drogą wóz, Filip zaczyna czujnie nasłuchiwać, czy nie otrzyma jakiegoś znaku. I rzeczywiście, Duch Święty upewnia go, tak, zostałeś posłany z powodu tego wozu, podejdź i przyłącz się. Ciężki, starożytny wóz podróżny posuwał się drogą wolno, drogą, która nie przypominała współczesnej szosy. Możemy sobie wyobrazić, jak wzruszony musiał być Filip, gdy podszedłszy bliżej, usłyszał, co czyta dystyngowany mąż podróżujący na wozie. Filip stawia mu pytanie, które zostało mu włożone w usta przez Ducha Świętego. Czy rozumiesz to, co czytasz? Etiopski minister finansów zyskuje od razu naszą sympatię. Nie oburza się, że mu przeszkadzają, nie zżyma się na pytanie zadane mu przez obcego. Odpowiada po prostu i szczerze, jakże bym mógł zrozumieć, jeśli mnie nikt nie pouczył? I natychmiast zaprasza Filipa do siebie na wóz. Etiopczyk doczytał tekst Izajasza do 7 wiersza 53 rozdziału. Izajasz mówi tu o cierpieniu znoszonym przez sługę Bożego za występki ludu. Jest tu mowa o poniżeniu, a następnie o wspaniałym wywyższeniu sługi Bożego. W poniżeniu jest cichym barankiem Bożym, który w milczeniu znosi cierpienie. W poniżeniu jego wyjęty został spod prawa. Życie jego z ziemi zgładzone zostaje, po to, żeby potem był wywyższony w chwale Boga. I oto Etiopczyk stawia pytanie, które musiało nasuwać się każdemu, kto wnikliwie czytał ten fragment proroctw Izajasza i które stawiane było przez badaczy Starego Testamentu. Pyta: proszę cię, powiedz mi, o kim ten prorok mówi? O sobie samym, czy też o kimś innym? Filip w odpowiedzi swojej nie roztrząsa problemów starotestamentowej teologii. Jako chrześcijanin nie ma wątpliwości, o kim mówi w tym fragmencie prorok Izajasz. Ten sam Duch Święty, który natchnął starotestamentowego proroka, teraz prowadzi w rozmowie Filipa, tak żeby mógł on zwiastować ministrowi finansów Etiopii dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie na podstawie proroctw Starego Testamentu. Jakże interesujący musiał to być wykład dla spragnionego prawdy Bożej człowieka. W czasie długich godzin jazdy dostojnik etiopski miał wiele czasu na przemyślenia i refleksje. Na pewno po wizycie w Jerozolimie i po lekturze Pisma Świętego zrodziło się w nim wiele pytań. Możemy powiedzieć, że był to człowiek naprawdę przygotowany do przyjęcia Ewangelii. A więc Bóg przygotował też dla niego specjalne, idealne wręcz warunki do spokojnego słuchania i rozważania Bożego objawienia. Bóg posłał Filipa, by wyjaśnił owemu Etiopczykowi sens Pisma Świętego, Bożego Słowa. Czytamy: Filip otworzył swoje usta i zwiastował mu dobrą nowinę o Jezusie, począwszy od tego fragmentu pisma. Nie należy sądzić, że Filip mówił bez przerwy. Wysoko postawiony urzędnik na pewno był przyzwyczajony do zabierania głosu. A miał przecież mnóstwo pytań. Jeżeli później, ujrzawszy wodę, natychmiast pomyślał o chrzcie, to możemy sobie wyobrazić, jak szeroko omawiana była w trakcie tej rozmowy dobra nowina o zbawieniu. Czytamy: gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: oto woda, cóż stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? Dla Etiopczyka chrzest był prawdziwym przełomem, prowadzącym do oddania się Jezusowi. Obrzezać się nie mógł albo nie chciał, ale chciał być ochrzczony, pewny, że Jezus nie odtrąci go jak prawo mojżeszowe tylko dlatego, że jest eunuchem. Był też przekonany, że jego stanowisko na dworze nie przeszkodzi mu w należeniu do Jezusa, bo kto jest pochwycony przez Jezusa Chrystusa, ten nie zna żadnych przeszkód. Czy jednak Filip nie będzie widział przeszkód, żeby go ochrzcić? Czy my na miejscu Filipa nie mielibyśmy zastrzeżeń? Który misjonarz w pogańskim kraju chrzci po przeprowadzeniu jednej jedynej rozmowy? Czyż nie jest konieczna wpierw gruntowna nauka i dłuższy czas próby? Czy w ogóle można zrobić chrześcijaninem człowieka, który będzie nim sam jeden, bez oparcia w rodzinie, bez wspólnoty, bez duszpasterza w dalekim kraju? Filip nie tylko sam mówił, ale słuchał wciąż nowych pytań Etiopczyka. I stąd zapewne wiedział, jak głęboko on poszukuje Boga, jak pragnie żyć z Bogiem na co dzień. Widział działanie Ducha Świętego w tym człowieku. I wiarę jego mógł ocenić lepiej i głębiej, niż gdyby złożył on oficjalne wyznanie wiary. Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym. Ta wiara promieniuje ze wszystkiego, co mówi Etiopczyk. I wystarcza, żeby stał się własnością Pana i członkiem Jego ciała. Chrześcijaństwo nie jest skomplikowanym systemem myślowym, którego trzeba się w ciężkim trudzie uczyć, aby zrozumieć. Przez związanie się z Jezusem otrzymujemy ratunek i odnowę życia, które są darem wiary. Nauka apostolska oraz gruntowniejsze poznawanie żywego Boga i historii zbawienia zawartej w Starym Testamencie i Nowym Testamencie następuje później i trwa przez całe życie. Czytamy: i kazał zatrzymać wóz. Zeszli obaj, Filip i eunuch, do wody i ochrzcił go. Decydujący krok w kierunku Jezusa jest zawsze jedynym krokiem. Każde nawrócenie jest w gruncie rzeczy nagłe, tak jak każde zaręczyny są sprawą chwili, chociaż poprzedza je i następuje po nich długa historia. W czym mógł Filip pokładać nadzieję w przypadku tego męża, który nie miał zastać po powrocie do domu wspólnoty chrześcijańskiej, który uwierzył w nowinę o Jezusie opowiedzianą mu przez Filipa przed chwilą? właśnie w tym, że skoro człowiek ten jest własnością żywego i zmartwychwstałego Jezusa, to sam zmartwychwstały Pan da mu oparcie i będzie się o niego troszczyć. Tę ufność i jej natychmiastowe urzeczywistnienie mamy zapewne wyrażać osobliwe sformułowanie następnego zdania z zastanawiającym słowem lecz. Czytamy, gdy zaś wyszli z wody, Duch Święty porwał Filipa i eunuch nie ujrzał go więcej, lecz radując się, jechał dalej swoją drogą. Obaj mężczyźni nie pozostają dłużej razem, aby dzielić wzruszenie. Duch Boży porywa Filipa. Nie jest powiedziane, w jaki sposób to się odbyło. W każdym razie człowiek z Etiopii pozostał znowu sam. Jakkolwiek jednak był wdzięczny temu, kto go przywiódł do Jezusa, to ważny dla niego był nie Filip, ale wyłącznie Jezus. Jak wyraźno widać różnicę pomiędzy nawróceniem Etiopczyka a nawróceniem Szymona. Etiopczyk nie nawrócił się do Filipa i dlatego nie trzymał się go kurczowo. Wszystko stało się wyłącznie na podstawie Słowa Bożego. Etiopczyk nie podziwiał Filipa jako bezkonkurencyjnego cudotwórcę. Jego serce pełne było Jezusa. To cechuje każde autentyczne nawrócenie. Miłość do Jezusa i miłość do Bożego Słowa. Tylko Jezus Chrystus i Jego Słowo może prawdziwie odrodzić i przemienić ludzkie serce. Gdy człowiek prawdziwie zrozumie i przyjmie Ewangelię Jezusa Chrystusa, jego serce jest wypełnione radością. Tak stało się w życiu szczerze poszukującego zbawienia urzędnika królowej Etiopii. Mógł on, radując się, jechać dalej swoją drogą. Natomiast przed Filipem nowe, ogromne pole pracy. Czytamy w końcowym fragmencie 8 rozdziału Dziejów Apostolskich. Filip zaś znalazł się w Azocie i obchodząc wszystkie miasta, zwiastował dobrą nowinę, aż przyszedł do Cezarei. Autor Dziejów Apostolskich, Łukasz, doprowadził nas więc w rozdziale 8 swej drugiej księgi biblijnej aż do chwili rozpoczęcia misji wśród pogan. Ewangelia zagościła już nie tylko w Samarii, ale powędrowała do odległych miejscowości, a także do dalekiej Afryki, do której wraca nawrócony Etiopczyk. Wypełnia się Boży plan, wspaniały plan ratunku dla grzesznego świata. O tym, jak dalej przebiegała ewangelizacja pogan, opowiada Łukasz dalej w 10 rozdziale Dziejów Apostolskich. Przedtem, w rozdziale 9, powracamy do wydarzeń w Jerozolimie. W początkowych wierszach 9 rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: Saul wciąż płonął gniewem i groził śmiercią uczniom Pana. Dlatego poszedł do arcykapłana i prosił o listy do synagog w Damaszku, aby mógł uwięzić i sprowadzić do Jerozolimy wyznawców Jezusa, których tam znajdzie, tak mężczyzn, jak i kobiety. W drodze do Damaszku, gdy był już blisko miasta, wydarzyło się coś niezwykłego. Apostoł Paweł nazywany jest w dziejach aż do rozdziału 13 tylko swoim hebrajskim imieniem Saul. Ponieważ od urodzenia posiadał obywatelstwo rzymskie, więc zapewne od początku używał obok żydowskiego imienia Saul również imienia rzymskiego Paweł. W dziejach apostolskich natrafiamy nie jeden raz na podwójne imiona. Na przykład Józef, zwany Barsabą, nosił też przydomek Just. Jan nazywany był też Markiem. Sylas Sylwanem. Mężczyźni żydowscy żyjący w otoczeniu greckim chętnie przybierali greckie imiona. Teraz Saul prowadzi pośród swego żydowskiego ludu namiętną działalność jako Saul. Jak i później Paweł będzie prowadził podobnie namiętną misję wśród pogan jako Paweł. Czytaliśmy, że Paweł dyszał groźbą i chęcią mordu przeciwko uczniom Pana. Cała namiętna natura Saula pałała śmiertelną nienawiścią wobec chrześcijan. Odpowiada to jego własnemu późniejszemu opisowi w liście do Galacjan. Saul, będąc uczniem Gamaliela, różnił się jednak radykalnie od swego nauczyciela. Miał inny temperament. Naturalne skłonności i temperament też odgrywają rolę w służbie dla Pana. Siła przebicia i namiętność są nieodzownymi składnikami każdego historycznego wydarzenia, także w Kościele. Z takim Gamalielem na przykład, jak mówią komentatorzy, którzy wnikają w wypowiedź Gamaliela, a potem też i w słowa Pawła, mówią, że nawet gdyby Gamaliel się szczerze nawrócił, Jezus nie mógłby osiągnąć tego, co z Pawłem. Gamaliel, zgodnie ze swoją spokojną naturą, widział tylko jedną stronę prawdy. Woli Bożej trzeba się poddać, nie przejawiając żadnej inicjatywy, ani pozytywnej, ani negatywnej. Natomiast uczeń Gamaliela, Saul, widział i drugą stronę prawdy. W wykonywaniu woli Bożej trzeba aktywnie oddać wszystkie swoje siły. Czci Boga należy bronić przeciwko bluźniercom wszystkimi środkami. Saul uważał, że jest to wystarczająco jasno poświadczone w Starym Testamencie. Widział przy tym nieuniknione albo-albo. Albo Jezus był rzeczywiście Mesjaszem Izraela i wtedy trzeba mu służyć do ostatniej kropli krwi, albo był Mesjaszem fałszywym, a więc bluźniercą, słusznie powieszonym na drzewie klątwy. I wtedy wszystkich, którzy głosili go jako Mesjasza, należy karać śmiercią, aż do ostatecznego wytępienia. Chodziło przecież o synów Izraela, podążających drogą wiodącą na manowce. Dlatego Saul, faryzeusz, zwraca się bez wahania do arcykapłana, Saduceusza. W pragnieniu zniszczenia chrześcijan są ze sobą zgodni. Następne wersety 9 rozdziału Dziejów Apostolskich opisują nawrócenie Saula. Czy już wtedy Paweł dostrzegał niewystarczalność prawa mojżeszowego? A może śmierć Szczepana wywarła na nim tak wielkie wrażenie? Musimy odpowiedzieć nie. Nawrócenie Saula było wyłącznie dziełem Jezusa, dokonanym przez jego nagłe wtargnięcie w życie wroga. Jeżeli chcemy właściwie zrozumieć relację Biblii i całą teologię Pawła, musimy zdać sobie sprawę, że wydarzenie to było jak najbardziej realne i konkretne. Nawrócenie Saula nie przejawiło się w wybuchu nowych myśli. Całkowity przewrót w świecie jego pojęć i budowanie nowej teologii nastąpiło dopiero później, już w wyniku nawrócenia. Jezus jako Mesjasz, to dla Pawła było bluźnierstwem przeciwko Bogu. Sam Jezus po prostu przeciwstawił rzeczowy dowód faktyczny temu przekonaniu Pawła. Jezus Chrystus to Boża rzeczywistość, to żywa osoba. Łukasz tak opisuje nawrócenie Pawła. I stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba. A gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? I rzekł: kto jesteś, Panie? A on: ja jestem Jezus, którego Ty prześladujesz. Ale powstań i idź do miasta. Tam Ci powiedzą, co masz czynić. Mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli i oniemieli. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. Objawienie się Jezusa odebrał tylko Saul, ale nie miało ono formy czysto wewnętrznego widzenia. Było wydarzeniem tak konkretnym, że towarzyszące Saulowi osoby również je zauważyły i stanęły bezradnie, nic nie rozumiejąc. Sam Paweł odróżniał to spotkanie z Jezusem od innych swoich wizji i zaliczał je do rzędu wydarzeń wielkanocnych, jako niezwykłe i ostatnie po wniebowstąpieniu ukazanie się Jezusa. W ten sposób Paweł wszedł w szeregi świadków zmartwychwstania i na tym budował swój apostolski autorytet. Jezus zapytał, jak czytaliśmy: Saulu, czemu mnie prześladujesz? To pytanie trafiło w sam środek działalności Saula, który atakując chrześcijan miał na myśli tylko i wyłącznie Jezusa. W głębi serca walczył jedynie z samym Jezusem. W odpowiedzi Saul mógł tylko wyjąkać: kim jesteś, Panie? Prześladowca nie może rozpoznać Jezusa. Jest oślepiony blaskiem światła. Ale w jego pytaniu słychać już podtekst: Jezu, czy to rzeczywiście Ty? Więc jednak jesteś Panem? I oto z ust zmartwychwstałego i wywyższonego Pana słyszy Saul potężne słowa: ja jestem. I jeszcze na ziemi Jezus powiedział swoim przeciwnikom, faryzeuszom: jeśli nie uwierzycie, że to ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Saulu, uwierz, że to ja jestem, mówi Jezus. Drogi przyjacielu, Paweł, apostoł narodów, został powołany przez Chrystusa Pana w szczególny sposób. Każdemu z nas Jezus pragnie się objawić jako zmartwychwstały Pan, Zbawiciel, jako ten, kto oczyszcza z grzechów i daje nowe życie. Może nie w tak dramatycznej formie, ale w istocie tak samo każdemu z nas Jezus pragnie powiedzieć: uwierz, że to ja jestem żywym Bogiem, a to przyniesie tunek, zbawienie.